Mercury Polskie Radio.
Już jesteśmy po kawie czy po herbacie? Alicja Królczyk, Paweł Kamza.
Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska.
Dzień dobry, jestem po kawie.
Ja spożyłam sobie kawę i
nie zdążyłam wypić.
Bardzo często w naszych spotkaniach mówiliśmy o książkach biograficznych, o książkach obyczajowych, a zapomnieliśmy mówić o kryminałach.
Pani Alicja, pani przesada, opowiadałam wielokrotnie o kryminałach, nawet wydawało mi się, że w pewnym momencie mówię wyłącznie o kryminałach. Jestem bardzo ciekawy pani kryminałów.
Bardzo dużo przeczytałam książek pana Marka Krajewskiego. Marek Krajewski opisuje przedwojenny Poznań.
Wrocław.
A ja co powiedziałam?
Poznań. To tak z nawyku. Nie mamy poznańskich. Jest próby pisania poznańskich kryminałów, ale powojennych.
Opisuje nam przedwojenny Wrocław.
Bardzo panią przepraszam. W jednym z ostatnich kryminałów Krajewski sięga do Poznania, wyprawia swojego ulubionego wywiadowcę do Poznania, ale generalnie pisze o Wrocławiu.
Ale Wrocław przed wojną był w Niemczech.
Tak, to był w Niemczech i główny bohater jest komisarzem policji niemieckiej.
Lublin opisuje nam pan Marcin Wroński. Za stolicę Wielkopolski sławi ostatnio przeze mnie odkryty pan Bogdan Głębocki.
Czyli mamy trzech takich pisarzy, którzy...
Jeszcze mamy...
Jeszcze mamy, tak?
Tak, o Poznaniu pisze pani Joanna Jodełka, pan Piotr Bojarski.
To o przedwojennym Poznaniu, dużo
tak,
i ciekawie.
Tak. I to jest właśnie piękne, że piszą o przedwojennym Poznaniu. No i jeszcze musimy wspomnieć o Ryszardzie Ćwierleju, który napisał taki cykl książek Milicjanci z Poznania.
Ale to jest o powojennym Poznaniu, tak. PRL-owskim. Jeszcze jest pisarz, którego nie pamiętam nazwiska, pisze o Łodzi przedwojennej. Cały cykl z komisarzem, który mieszka w Łodzi. Jednym z bohaterów tej książki bywa Julian Tuwim.
A kiedy powiedzieliście dzisiaj, że będziemy rozmawiać o kryminałach, to pomyślałem oczywiście o amerykańskich kryminałach albo angielskich.
Nie. Właśnie chodzi o to, że te nasze polskie kryminały są... Są super.
Bardzo dobre, bardzo dużo polskich pisarzy pisze. Jest nagroda Rewolweru przyznawana na corocznym festiwalu kryminału we Wrocławiu. Nagrody są przyznawane w sposób różny. Ostatnio nie będę wymieniał autora z litości, ponieważ przyznana skandaliczną w ogóle nagrodę. Czytałem książkę, wynudziłem się śmiertelnie. Z tego, co pani mówiła, czytałem prawie wszystkich tych autorów. Dla mnie najciekawszy jest Krajewski. Pierwsze trzy książki, dalej
jest gorzej. Czyli wracamy do Wrocławia.
Tak.
Nie, a ja bym została jednak w Poznaniu. Słuchajcie, bo w tych
cały czas jesteśmy.
Bo w każdej z tych książek intryga kryminalna jest właściwie takim punktem wyjścia, a w tych książkach ważne są właściwie fakty historyczne i prawdziwe historie, które opisywane są przez tych autorów. I teraz cóż mnie zaskoczyło? Wzięłam taki debiut naszego pisarza poznańskiego Bogdana Głębockiego. I cóż się dowiedziałam, że no widzicie, jak mi ciężko to idzie. Cóż się dowiedziałam, że od 1620 roku do 1804 roku teren, na którym teraz stoimy, czyli teren na Placu Wolności.
Biblioteka Raczyńskich.
Tam, gdzie stoi Biblioteka, tam, gdzie jest ulica 3 Maja.
I my tu jesteśmy teraz?
Tak. W tamtych latach był cmentarz żydowski. I w roku 1797 dopiero pruski zaborca z zamiarem stworzenia nowego centrum, tutaj nowego centrum miasta, wykupił górę od szlachcica Dobrzyckiego i zburzył stare zabudowania i zniwelował wzniesienie, bo to było bardzo duże wzniesienie właśnie na tym terenie. Tak się zaczyna książka pana Głębockiego pod tytułem Musza Górę.
Od Mosze, czyli Mojżesza.
Absolutnie nie od muchy. Pisarz w tej książce bardzo umiejętnie posługuje się elementami gwary poznańskiej. To mi się właśnie bardzo podoba, bo któż z nas nie zna takich określeń, takich słów jak brachol, pierdoła. Bardzo często w tych książkach jest ta gwara poznańska używana. I również jest bardzo dużo słów z języka jidysz, na przykład siksa, szajba.
Ale to jest kryminał.
Tak, to są kryminały, ale tak jak wspomniałam, ważne są w tych książkach fakty historyczne i prawdziwe historie, które rzeczywiście się w Poznaniu udziały.
Musza Góra?
Bogdan Głębocki.
Ja nie czytałem tej książki, z ciekawością przeczytam. Mam książkę zupełnie inną. Jest to w zasadzie kryminał i książka też w pewien sposób fantazy, którą napisał Zoran Kruszwar, a nazywa się Wykonawcy Bożego Zamysłu. Książka zainteresowała mnie nie dlatego, że jest książką science fiction, pisarza chorwackiego, który podobno jest bardzo znany i w Chorwacji utytułowany. To jego debiut, jeśli chodzi o Polskę. Pierwsza książka przełożona na język polski. Mam nadzieję, że nie ostatnia. Zainteresowała mnie dlatego, że opowiada o Ilirach. I zaczyna się w wieku, no właśnie, w którym? Drugim, trzecim przed naszą erą, w czasach Imperium Rzymskiego. Ilirowie było to plemię, które zamieszkiwało obszar dzisiejszej Chorwacji, Serbii, Czarnogóry, Słowenii. Ten obszar bardzo nadmorski, nad zatokami, od Istrii mniej więcej aż do góry na całych Bałkanach, bardzo rzadko zapuszczając się poza góry. Było to plemię, o którym niewiele wiadomo. Do dzisiaj toczą się spory, kiedy i jak zjawiło się na Półwyspie Bałkańskim. Są dwie wersje. Są to wersje oczywiście wykopane czy wymyślone przez archeologów i nad nich kładzie na interpretacji, kładzie się tutaj cień historii i polityki, bo jedna wersja lansowana w czasach komunistycznej Jugosławii mówi, że Ilirowie byli tam od początku, czyli byli autochtonami. Tak jak mówi się, że Słowianie mieszkali zawsze między Wisłą a Bugiem. Część archeologów z tym się nie zgadza i podobnie jak o Słowianach mówi się, że i zdaje się, że to jest absolutna pewność, tak mówią archeologowie, dzisiaj przywędrowaliśmy my, Słowianie, na ziemie dzisiejsze, przez nas dzisiaj zamieszkiwane w wieku V i VI. Tak samo Ilirowie dużo wcześniej, bo jeszcze przed naszą erą, Ilirowie przywędrowali na Bałkany w 2000 lat przed naszą erą. Na pewno byli już w wielkim okresie ruchu wielu ludów, około roku 1500. Przypomnę, że rok 1500 przed naszą erą to jest mniej więcej te okolice 1500-1300, tak się wtedy liczy. To jest upadek Krety, czyli wielkiej kultury kreteńskiej, upadek Mykan, czyli upadek kultury, którą znamy z opisów Homera i okres dużych zmian w okolicach Śródziemnomorza. Wtedy na pewno już Ilirowie byli nad Morzem Adriatyckim. I mieli się tam bardzo dobrze. Byli oni głównie żeglarzami, bardzo często piratami, a ta część, która mieszkała w górach, była rolnikami. I wszystko byłoby pięknie, bo Grecy, którzy tam się oczywiście pojawili koło V, VI wieku przed naszą erą, założyli swoje kolonie i świetnie z tymi Ilirami kooperowali, jak to Grecy. Nie narzucali wiele, ale i tak ich bogata kultura oddziaływała na kulturę i mity iliryjskie. Kłopoty zaczęły się, kiedy zaczął się rozpychać i rosnąć siłę Rzym, czyli III i II wiek przed naszą erą. Wtedy piraci iliryjscy, którzy napadali na statki rzymskie, zaczęli Rzymowi bardzo przeszkadzać i od III wieku kilka wielkich akcji, jak to powiedzieć, podboju po prostu ziem dzisiejszej Dalmacji, zwanej Dalmacją, czyli ziem iliryjskich, rozpoczął się. Zakończył się w II wieku okrutną walką, o której właśnie pisze bohater dzisiejszej opowieści, czyli Zoran Kruszwar. Chodzi o zagładę miasta Nesaktium. Dzisiaj są to tylko ruiny odkopane przez archeologów. Było to ogromnie dobrze ufortyfikowane miasto zbudowane na skałach, do którego Rzymianie nie mieli zupełnie dostępu. I jak to Rzymianie wymyślili sobie, że nie będą tracić żołnierzy, tylko rzekę, która nawadniała i doprowadzała wodę do tego miasta, przekopali, zmienili jej bieg i doprowadzili do tego, że mieszkańcy miasta po prostu umierali z pragnienia. Nie chcąc się stać niewolnikami, popełnili wszyscy samobójstwo, o tym pisze Liwiusz, około 8 tysięcy osób zabiło się lub rzuciło się z murów miasta na oczach Rzymian. Tak zaczyna się książka Kruszwara i to nie byłoby w tym nic specjalnego, gdyby nie to, że Kruszwar całą historię ciągnie dalej. Otóż on uważa, że ci ludzie, którzy wtedy popełnili samobójstwo, stali się ludźmi, o których on nazywa niemartwi, czyli tacy ludzie, którzy zginęli, a jednocześnie chodzą po ziemi, to znaczy niektórzy z nich. I opowiada, jak przez całe średniowiecze, a także następne czasy, wpisując się w czarną legendę Bałkan, gdzie wiele jest opowieści takich z pogranicza horroru, te duchy, ci niemartwi, krążyli. I to wszystko byłoby jeszcze do wytrzymania i niespecjalnie by mnie zainteresowało, gdyby nie przejście do współczesności. Kruszwar jest Chorwatem i próbuje opisać własną fantastyczną wersję wojny bałkańskiej, czyli tego, jak wojska NATO, tak naprawdę wojska, które dostały mandat ONZ-u, próbowały rozdzielić walczące się strony, czyli próbowały opanować walkę na Bałkanach, oblężenie Sarajewa, Dubrownika itd. Kruszwar opisuje, że kiedy wojska ONZ-u, a tak naprawdę w jego książce wyłącznie wojska amerykańskie, pojawiły się na Bałkanach w Chorwacji, wtedy ci niemartwi, którzy cały czas krążyli po tej Chorwacji i przekazywali sobie w sposób tajemniczy życie, zaktywizowali się, uderzyli na tych Amerykanów i, że tak powiem, rozpoczęli zemstę za walkę o Ilirię, czyli po ogromnej ilości czasu, przypomnę, że Iliria została podbita przez Rzymian w II wieku przed naszą erą, teraz Chorwaci czy ich niemartwi biorą odwet. To bardzo ciekawy pomysł. Nie będę opowiadał, jak to się skończyło. Wydaje mi się, że to jest bardzo trafna obserwacja psychologiczna, że na Bałkanach, szczególnie po wojnie bałkańskiej, co wielokrotnie pisano, istnieje ogromna ilość ludzi, którzy są dotknięci tak zwanym stresem wypadkowym. Są oni leczeni psychologicznie, ale nie do końca. Czyli są to ludzie, którzy są bardzo zamknięci, którzy są praktycznie wyprani, ich emocje są zablokowane, zamrożone. I ten pomysł, że Kruszwar nazywa bohateru swojej książki niemartwi, czyli żyjący, a jakby nie żywi. I ci ludzie chcą się zemścić. Myślę, że jest to bardzo ciekawy pomysł i trop na rozczytanie wojny bałkańskiej, tego, co stało się na Bałkanach. Zwykle się sięga do początków XX wieku, wielkich problemów bałkańskich XIX wieku, a Kruszwar mówi nie, problem Bałkan sięga aż do starożytności. Czy to jest prawda, czy nie? Jest to książka, wyłącznie książka fantastyczna, warta zastanowienia. Wykonawcy Bożego Zamysłu. Zenon Kruszwar.
Bardzo interesująco, pan Paweł mówił o tej książce, ale niestety tej pozycji w bibliotece nie mamy.
Książka jest nagrana wyłącznie przez maszynę, czyli możemy ją w dowolnym formacie PDF, MOBI i EPUB włożyć do naszego komputera i poprosić lektora, żeby nam ją przeczytał.
Alicja Królczyk, Paweł Kamza. Na kolejne Sygnały Świata zapraszam już za tydzień, a dziś żegnają się z Państwem Jarosław Pachczyński i Jerzy Łączny. Podam jeszcze numer telefonu dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 508 324 324. Do usłyszenia.